Rozdział 15. Urbanista. Pierwszy samochód. Francja. Lata 1959-1965. Przejście z biura projektów do Komitetu Urbanistyki i Architektury stanowiło dużą zmianę. Stałem się urzędnikiem państwowym i uczestniczyłem w tworzeniu nowej koncepcji planowania przestrzennego. Wchodziły w życie nowe technologie budowlane. Wielka płyta. Trzeba było do tego dostosowywać urbanistykę. Zaczęło się projektowanie miast. Zmiany polityczne napawały nadzieją. Ale wstępowałem kolejny raz do zupełnie nowego środowiska. Znów byłem inny, z odmiennymi doświadczeniami i odmiennym sposobem myślenia. Musiałem ponownie nauczyć się rozumienia inaczej myślących ludzi. To nie było łatwe, bo z kolei oczekiwania w stosunku do mnie były duże. Architekci nie wykazywali zrozumienia dla spraw ekonomicznych. Myśleli przede wszystkim w kategoriach potrzeb społecznych, a nie możliwości ich realizacji. Uważali, że doświadczenie realizacyjne pozwoli mi związać planowanie z rzeczywistością i jej wszystkimi ograniczeniami. Ale skąd ja miałem wiedzieć, jak to zrobić? Dla mnie wówczas zarówno urbanistyka, jak i ekonomika były dziedzinami zupełnie nowymi. Nie bardzo było też skąd się uczyć, bo tworzyliśmy całkiem nową dziedzinę wiedzy i praktyki. Urbanistyka, jaka się wykształciła w krajach zachodnich, nie odpowiadała naszym potrzebom. Wszechobecność i wszechmoc państwa stwarzały nam możliwości nieosiągalne gdzie indziej, przynajmniej teoretyczne. Okazało się bowiem, że podstawową barierą nie są prawa i interesy właścicieli gruntów, jak to jest na Zachodzie, ale niekompetencja i arogancja władz partyjnych przy jednoczesnej ich sile decyzyjnej. Urbaniści zaś czuli się reprezentantami interesów społeczeństwa, a nie członkami aparatu państwa współodpowiedzialnymi za realizację swoich postulatów. Takie stanowisko spychało ich na pozycję nieodpowiedzialnych pięknoduchów, którzy malują ładne obrazki bez żadnego znaczenia dla rzeczywistości. Ale o tych problemach środowisko nie bardzo chciało dyskutować. Po prostu ich nie rozumiało. Ja też zrozumiałem je dopiero wiele lat później. Wówczas nowe wyzwania mnie fascynowały. Czułem zarazem, że uprawiam amatorszczyznę. Nie miałem żadnego przygotowania do prowadzenia badań i studiów, nie posiadałem żadnego warsztatu, a w moim otoczeniu nie było nikogo, od kogo mógłbym się czegokolwiek nauczyć. W 1959 roku cały nasz zespół został przeniesiony do Instytutu Urbanistyki i Architektury. Instytut był czymś bardzo odległym od tego, co się dziś uważa za placówkę naukową. Był to zbiór ludzi inteligentnych, którzy znali się na urbanistyce i starali się ją stosować w warunkach socjalizmu i zauroczenia Corbusierem, ale nie bardzo wiedzieli, na czym polegają badania naukowe. Nie rozumiano różnic między badaniami a projektowaniem. Na czele stał Adam Kotarbiński, architekt, syn wielkiego Tadeusza Kotarbińskiego, przesiąknięty filozoficznymi ideami ojca i domową atmosferą dyskusji. Ale był antytezą dyrektora instytutu, gdyż nie umiał zdefiniować celów, jakim ta instytucja ma służyć. Po paru latach został zastąpiony przez Bolesława Malisza. Bolek wykazywał znacznie lepsze przygotowanie do tej funkcji, jednak nie dysponował odpowiednimi ludźmi. Żeby instytut stał się instytutem, należałoby dokonać wielkiej operacji wykształcenia pracowników, którzy zasługiwaliby na miano naukowych. Ale to było nierealne. Instytut dzielił się na dwie części: architektury i urbanistyki. Mnie ciągnęło do urbanistyki, ale nie bardzo mieli kim obsadzić część architektoniczną i mnie do niej przypisali. musiałem poszukać tematyki, którą się chciałem zajmować. Poszedłem torem rozpoczętym moją książką o harmonogramach budowy. Następnymi krokami były książki o planowaniu budowy osiedla, miasta i w końcu o programowaniu budownictwa w skali regionu. Wchodząc do Instytutu Naukowego, musiałem też zacząć myśleć o swojej karierze. Jeśli chciałem odgrywać jakąkolwiek rolę, musiałem zdobyć kolejne stopnie naukowe, zaczynając od doktoratu. Modna wówczas była typizacja w budownictwie. Postanowiłem się nią zająć. Ale najważniejsze dla mnie wydarzenia rozwijały się na innej płaszczyźnie. Znalazł się kandydat na zakup domu w Zarybiu. Chęć zgłosili adwentyści. Jako kościół nie podlegali obowiązkowi kwaterunkowemu. Mogli swobodnie dysponować swoją nieruchomością. Chcieli stworzyć seminarium duchowne i szkołę. Potrzebowali więc budynków wolnych od lokatorów. Przy akcie notarialnym dali nam jedynie dość skromną zaliczkę. Pozostałą sumę mieli wypłacać sukcesywnie w miarę otrzymywania poszczególnych pokoi. Za każde wolne pomieszczenie ustaliliśmy cenę. A termin był bardzo krótki. Już zaczynała się wiosna, a oni we wrześniu chcieli uruchomić szkołę. Dom i folwark zamieszkiwały 22 rodziny. Należało je wyprowadzić za obopólną zgodą. Więc trzeba było każdemu zorganizować życie na nowo. Oczywiście za nasze pieniądze. Musiałem się tym sam zająć. Wziąłem bezpłatny urlop na pół roku, przeprowadziłem się do Zarybia i zająłem się urządzaniem życia tych ludzi. Nie było to łatwe. Lokatorzy wiedzieli, że mamy pieniądze i że musimy ich przesiedlić. Więc wymagania finansowe rosły. W końcu dostali więcej pieniędzy, niż zostało dla nas. Najstarszej rodzinie fornalskiej, która współtworzyła Zarybie, ojciec dał działkę i pieniądze na wybudowanie domku. Inni wzięli pieniądze i sobie poszli. Najgorzej było z inteligentami, których matka przyjęła do domu jako przyjaciół. Przez kilka lat użytkowali dom w sposób kulturalny, ale jak doszło do pieniędzy, to sytuacja się zmieniła. Mało kto chciał zawrzeć z nami jakieś rozsądne porozumienie i szukał kompromisu. Większość chciała jedynie dostać jak najwięcej, ale do września przekazaliśmy prawie cały dom pusty. Tylko z dwoma lokatorami nie mogliśmy dojść do ładu i pozostawiliśmy ich adwentystom, rezygnując z pieniędzy za te pokoje. Musieliśmy też zlikwidować cały dom. Tylko niewiele ze swoich mebli mogliśmy zmieścić na gimnastycznej. Resztę trzeba było sprzedać, ale w większości po prostu rozdać, bo nikt nie chciał kupować. I dziś, gdy myślę o tamtych czasach, to uderza mnie, jak mało przywiązywaliśmy wagi do posiadania rzeczy materialnych. Rozdawałem lekką ręką przedmioty cenne, które należały do naszej rodziny już wiele lat, a nawet pokoleń. Ale wtedy to było naturalne. Ceniło się życie i możliwość egzystencji, a nie posiadanie takiego czy innego antyku. Tak wiele straciliśmy przez bomby, powstanie i rabunki, że gdyby żałować tych strat, to trudno by było ów czas w ogóle przeżyć. Równolegle musieliśmy budować dom w Warszawie, aby rodzice mieli się gdzie przenieść. Na gimnastycznej był już dach, ale należało wykończyć wnętrze, a materiałów brakowało. Ich zdobycie wymagało ogromnego wysiłku, który spadał na mnie. Mieliśmy też kłopoty finansowe. Wzięliśmy kredyt, ale on pokrył jedynie trzecią część wydatków. Pozostałe środki musieliśmy zdobywać. Niby miały pieniądze wpływać z Zarybia, jednak synchronizacja terminów wydatków i dochodów nie była łatwa. Ciągle balansowaliśmy na krawędzi, a nie było wówczas ludzi tak majętnych, żeby mogli pożyczyć. Najgłębszy kryzys mieliśmy pod koniec 1959 roku. Na koniec grudnia musieliśmy wypłacić dość dużą sumę, a pieniędzy brakowało. W dodatku właśnie kupiliśmy samochód. To było niebywałe wydarzenie, trochę przypadkowe. Ojciec, wykorzystując swoje kontakty automobilowe, zapisał się na zakup Skody i został umieszczony na liście. Stanowiło to duży sukces, ale nagle zdarzyła się okazja kupienia Wartburga. Ojciec nie chciał czekać, bo trudno mu było żyć bez samochodu. Kupił Wartburga, a mnie odstąpił swoje miejsce w kolejce po Skodę. Odebraliśmy ją w listopadzie. Musiałem natychmiast zrobić prawo jazdy, bo przecież stare zniszczyłem. To była wielka radość, dzisiaj niewyobrażalna. Przeskok do innego życia. Jako jedni z pierwszych mieliśmy własny samochód. I wtedy nadszedł kryzys. Konieczne są pieniądze na budowę, a nie ma ich skąd wziąć. Trzeba więc sprzedać samochód. Ten wymarzony, który spadł nam z nieba. Frustracja kompletna, ale rady nie ma. Uratował nas ojciec Danki, sprzedając swoją działkę w Podkowie. Postanowił się podzielić tym dochodem z córkami. Nie były to duże pieniądze, ale nas uratowały. Mieszkaliśmy nadal na Spasowskiego, czekając na wykończenie gimnastycznej. Dzieci rosły. Joanna po operacjach czuła się dobrze. Stawała się bardzo rezolutną dziewczynką, maszerując do szkoły na drewnianą. Michał zaczął swoją karierę przedszkolną w przedszkolu prywatnym na Raszyńskiej. Zapisaliśmy go tam ze względu na nasz nowy adres. Odbierałem go codziennie samochodem. Znajomi śmiali się z nas, że wyprowadzamy się poza miasto, na prowincję. Rzeczywiście, wówczas gimnastyczna była poza miastem. Chodził do niej tylko podmiejski autobus z MDM. Dojeżdżało się brukowanymi, wąskimi dróżkami dawnego fortu. Do rogu Racławickiej dochodziła jeszcze bocznica kolejowa. Stał tam skład węgla i koksu, który się kupowało do pieca centralnego ogrzewania. Na terenie obecnej Wołoskiej mieszkała stara kobieta z krową, która pasła się na poboczach dróg i dostarczała mleka. W połowie gimnastycznej miał swoją norę dziki królik, bardzo lubiący kicać sobie wzdłuż drogi. A pewnej zimy, gdy już tam mieszkaliśmy, rano zobaczyłem całe stado kuropatw, które przyleciały w poszukiwaniu jedzenia. Cieszyliśmy się swoim domem. Trzeba go było jedynie wykończyć. Pierwsi przeprowadzili się rodzice. W środku zimy, z przygodami, bo stara ciężarówka, którą się udało wynająć, utknęła w błocie w Otrębusach. My wprowadziliśmy się na Wielkanoc 1960 roku. Kłopotów było co niemiara. Zgodnie z przepisami powinniśmy byli oddać miastu mieszkanie bez żadnych korzyści, mimo że za nie słono zapłaciliśmy poprzednim lokatorom. Należało coś wymyślić. Przeprowadziliśmy bardzo złożoną operację fikcyjnej wymiany z adwentystami, którzy kupili za rybie. Udało się. Mieliśmy więc pieniądze na wykończanie wnętrz, ale wprowadzaliśmy się do pustych ścian. Wszystkie ubrania leżały na prześcieradłach na podłodze, bo nie było szaf. Większość przywiezionych rzeczy nie wyszła z pudeł przez najbliższe 2 lata. Ale dom był wielki, wspaniały i przede wszystkim własny. Rok 1958 przyniósł jeszcze jedno wydarzenie, które wpłynęło na bieg naszego życia. Poznaliśmy Magdę i Danka Gotowskich. Ta znajomość rozwinęła się w wielką przyjaźń i stałe kontakty. Danek miał nieprawdopodobną zdolność do łączenia ludzi, nawet o skrajnie różnych poglądach. I dlatego zawsze wokół niego kręciło się mnóstwo niezwykle interesujących osób. Był niesłychanie tajemniczy. Nikt nie wie, jak się naprawdę nazywał. Skąd pochodził? Ani kiedy się urodził? Wszystkie tajemnice zabrał ze sobą do grobu. Pochodził ze wschodniej Polski. Kiedy się urodził, nie wiadomo. Według dowodu w 1928 roku. ale na pewno był starszy. Został wywieziony z ojcem przez Sowietów aż gdzieś pod Stalingrad. Ojciec zaginął, a on przez kilka miesięcy wracał do Lwowa. Tam działał w podziemiu. Po wojnie wylądował we Wrocławiu. Studiował. Siedział w więzieniu. Zesłano go do karnej kopalni. Ożenił się z córką znanego poznańskiego prawnika o zdecydowanie endeckich poglądach, Bohdana Winiarskiego, który w latach 60. był prezesem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. W Warszawie Dankowie mieszkali na Żoliborzu. Byliśmy tam częstymi gośćmi. A potem, w rok czy dwa po nas, przenieśli się na Mokotów, na sąsiednią uliczkę. Teraz mieliśmy już prawie codzienny kontakt. Spotykaliśmy się wieczorami, aby grać w kanastę i dyskutować o wszystkim. Danek miał kontakty z całą Warszawą i wiadomości na każdy temat. To była dość dziwna przyjaźń, bo właściwie byliśmy, Danek i ja, bardzo różni. On otwarty i zaangażowany w sprawy polityczne, ja znacznie bardziej zamknięty, nastawiony na sprawy techniczne i pragmatyczne. O wiele bliżej mu było do Danki, z którą miał świetny kontakt. Ta przyjaźń miała wielki wpływ na nasze losy. Nowy dom stwarzał warunki do kontaktów towarzyskich. Mogliśmy prowadzić życie bardziej otwarte. Rodzice mieszkali za ścianą, ale całkowicie samodzielnie. Byliśmy na swoim, a w pobliżu zamieszkało kilka znajomych rodzin. Czasem przyjęcia przeciągały się na parę dni, w ciągu których odwiedzaliśmy się wzajemnie kolejno w kilku domach, jak się śmialiśmy, w Opłotkach. Obok nas zamieszkali Poniżowie i Wędrychowscy, a jeśli jeszcze dorzucić Gotowskich, to cztery domy w odległości zaledwie kilku minut jeden od drugiego stanowiły dobrą bazę. Komunikacja się poprawiła, taksówki zaczęły funkcjonować, pojawiły się pierwsze samochody wśród znajomych, więc przyjęcia bywały huczne i wesołe. W latach wcześniejszych nasze kontakty towarzyskie były kontynuacją znajomości z lat przedwojennych, ale stopniowo zaczęły się uwypuklać różnice zapatrywań i wartości. Wielu naszych znajomych wykazywało jedynie zainteresowanie własnymi dochodami, podporządkowując im swoje postępowanie. W pewnym momencie Danka przecięła te kontakty. Dobrze na tym wyszliśmy. Wielu dawnych znajomych wtopiło się w istniejący system, odchodząc zupełnie od wartości, które były dla nas cenne. Na gimnastycznej nawiązaliśmy nowe znajomości. Oprócz Danków Gotowskich do tego grona weszli Lesiowie Mołachowscy, Julkowie Rogozińscy, Stefanowie Bratkowscy, Andrzejowie Sicińscy, Prądzyńscy, Dorota i Duszan Poniżowie, Wędrychowscy, Tadeusz de Villeroyon wraz ze swą pierwszą żoną, Zosia i Marysia Pelczar oraz Tadeusz Łodziana. Trudno wyliczyć wszystkich. Z pewnymi osobami los związał nas bliżej. Pamiętam Krysię Małachowską, z którą dobrze się nam tańczyło. Jednego dnia powiedziała, że coś się z nią dzieje, bo jak sadziła kwiatki w ogrodzie, to nie mogła ich sadzić równo, wzdłuż jednej linii. Tak zaczęła się choroba, stwardnienie rozsiane, która powoli ją paraliżowała przez następne 30 lat. Próbowali z tym dramatem walczyć, niestety, bez sukcesu. W centrum naszego zainteresowania ciągle pozostawały Tatry. Odwilż polityczna doprowadziła do ułatwień w przekraczaniu granicy. Zaczęliśmy chodzić na Słowację, ale trzeba było z wyprzedzeniem rezerwować miejsca w schroniskach, co nigdy nie jest przyjemne, bo odbiera tę swobodę, która stanowi jedną z największych atrakcji włóczęgi górskiej. W 1958 roku zorganizowaliśmy kilkudniowy wypad, szwendając się między Staroleśną i Kaczą, a Kierzmarską. Owocem tej wyprawy była nowa znajomość. Pod Łomnicą poznaliśmy Magdę i Jurka Jasińskich, z którymi potem spędzaliśmy wiele czasu i w Warszawie, i w Tatrach. Szczególnie wbił mi się w pamięć wspólny dzień spędzony z nimi już w Polsce, w Dolinie Olczyskiej, na jedzeniu rydzów. Tam jest ich takie zatrzęsienie, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać, że zbieraliśmy je koszami. Potem smażyliśmy na kocherze i zjadaliśmy. Jak się skończyły, to szło się po następne. Skutek był oczywisty. Chorowaliśmy przez 3 dni, ale było fajno. Samochód wniósł w nasze życie ogromne zmiany. Mogliśmy się łatwo przemieszczać po Warszawie i zupełnie inaczej organizować wakacje. Już w 1959 roku wywieźliśmy dzieci do Kołobrzegu. Spędziliśmy z nimi kilka dni, a potem zrobiliśmy pierwszą w życiu wycieczkę z namiotem wzdłuż wybrzeża aż do Jezior Mazurskich. Parę lat później wybraliśmy się we trójkę z Hanką na zwiedzanie Dolnego Śląska i jego zamków. Podróż zakończyła się awarią samochodu. Skoda miała z tyłu poprzeczny resor. Pękł w nim jeden z pałąków, czego nikt nie zauważył, a on powoli wysuwał się z uchwytów, aż się wysunął całkowicie w drodze powrotnej do Warszawy. Rozjechanie się resoru spowodowało zerwanie przewodów hamulcowych. Gdy właściciel warsztatu wprowadzał samochód na miejsce przeglądowe, zgasł silnik i auto, pozbawione hamulców, stoczyło się bezwładnie do tyłu. Nic się poważnego nie stało, tylko widok był niesamowity, bo otworzył się kufer, a z niego wystrzeliło w powietrze kilkadziesiąt rolek papieru toaletowego. Socjalizm nie mógł pokonać progu produkcji tego papieru. Nigdy nie można go było dostać, a nam się trafiło właśnie w jakiejś małej miejscowości. Kupiliśmy tyle rolek, ile się dało napchać do kufra. Gdy bagażnik się otworzył, wszystkie wystrzeliły w powietrze. Nie wiedzieliśmy, czy bardziej się przejmować samochodem, czy też bardziej śmiać się z tego widoku. Wchodząc do instytutu po powrocie z wakacji, natknąłem się na swego szefa Roberta Tauszyńskiego. Czy mówisz po francusku? Zapytał mnie. Odpowiedziałem, że nie, zgodnie ze swym najlepszym przekonaniem. A to szkoda. Myślałem, że mówisz i zgłosiłem twoją kandydaturę na stypendium we Francji. Zupełnie mnie zatkało. Takie okazji nie wolno było przegapić. Gdy tylko odzyskałem głos, zacząłem głośno krzyczeć, że świetnie znam ten język. Poczułem się urodzonym frankofonem. Była to częściowa prawda. W dzieciństwie w domu uczyłem się 2 języków. Niemieckiego jako języka techniki i francuskiego jako języka kultury. Niemiecki przydał się w okresie okupacji, a francuskiego nie używałem przeszło 20 lat. Ale miałem mocne podstawy, więc zacząłem uruchamiać ten język. Przy każdej okazji i nawet bez okazji mówiłem do siebie po francusku, by przypominać sobie różne słowa. Szczególnie efektywne okazały się monologi podczas golenia rano. Okazało się, że słówka wracają. Uruchomienie języka było względnie łatwe. Bez problemu przeszedłem wstępny egzamin w ambasadzie francuskiej i bardzo sympatyczni egzaminatorzy przyznali mi dodatkowo 3 miesiące stażu wstępnego na doszlifowanie języka. Szczególną atrakcją było to, że miałem ten okres spędzić w Paryżu, a nie w jakimś centrum na prowincji. A więc szykował się pełny rok w Paryżu. Wymagało to jednak ogromnego wysiłku ze strony całej rodziny. Stypendium było śmiesznie małe, 800 franków miesięcznie, czyli około $150. Za te pieniądze miałem się utrzymać, opłacając koszty mieszkania. Francuzi taką wysokość ustalili w założeniu, że stypendium ma pokryć jedynie różnicę kosztów utrzymania we Francji i w rodzinnym kraju. Stypendyści z innych krajów otrzymywali również diety od swoich rządów i pełne pensje w rodzinnych instytucjach, które ich delegowały. Tymczasem nam nie tylko nic nie dopłacano, ale jeszcze potrącano połowę pensji wypłacanej w Polsce, uznając przyznanie stypendium za wielki zysk i prestiż. Powstał więc problem, jak ja mam się utrzymać we Francji za równowartość stu kilkudziesięciu dolarów, a także jak ma się utrzymać Danka z dziećmi w Polsce za swoją niewielką pensję z Politechniki, jedynie pół mojej, bez moich dodatkowych zarobków. Przecież nawet z moimi pełnymi dochodami z trudem wiązaliśmy koniec z końcem. Jednak szansa była tak wielka, że nie zastanawialiśmy się nad tymi problemami. Jakoś to będzie. W tym okresie rozwiązał się problem pracy Danki. Od dłuższego czasu rozglądaliśmy się już za czymś ciekawym i satysfakcjonującym. Ni stąd, ni zowąd redaktor Schulz zaproponował jej współpracę w tworzonej właśnie komórce wydawniczej w nowym, międzyuczelnianym zakładzie podstawowych problemów architektury, urbanistyki i budownictwa, którego dyrektorem został znany architekt Bogdan Pniewski. Pieniędzy dużych nie oferował, ale atrakcją było środowisko i sama praca. Mieli wydawać prace naukowe z dziedziny architektury i urbanistyki. Studia dziennikarskie Danki bardzo się więc przydały. Instytut był zlokalizowany w willi Pniewskiego, położonej w parku na Skarpie Warszawskiej. Danka zaczęła tam jeździć i bardzo jej ta praca odpowiadała. Gdy więc pojawiła się możliwość mego wyjazdu do Francji, miała już stałą pracę. Wyjazd był planowany na połowę czerwca. W początkach czerwca wyjechaliśmy z obojgiem dzieci całą czwórką z namiotem nad Wigry, żeby ostatnie dni spędzić razem przed tak długim rozstaniem. Spaliśmy w namiocie, pływaliśmy po jeziorze, słońce świeciło, było cudownie. Ale w tamtym ustroju nie mogło być za dobrze. Po powrocie do Warszawy spadł grom z jasnego nieba. Dostałem odmowę paszportu. Oczywiście bez żadnych wyjaśnień. Nie ma i nie będzie. Rozpacz kompletna. Utrata tak wspaniałej szansy. Dziś trudno sobie nawet wyobrazić, co to wtedy znaczyło. Wyjazd zagraniczny to było marzenie wszystkich. Miałem już 38 lat i poza jedną wycieczką przed wojną z rodzicami do Włoch i naszą wizytą z Danką w Londynie, nigdy nie byłem za granicą. I co gorsza, nie miałem żadnej nadziei, że kiedykolwiek pojadę. Odmowa paszportu była widocznym sygnałem, że jestem ciągle na czarnej liście, że władza nie ma do mnie zaufania, a tym samym, że wszyscy, którzy są z władzą związani, też powinni się do mnie odnosić z rezerwą. Krajem rządziła przecież partia, która wszędzie miała swoje komórki. Sygnał, że ktoś jest politycznie podejrzany, był natychmiast odnotowywany przez lokalnych partyjnych. Oznaczało to, że nie tylko nie mogłem marzyć o jakimkolwiek awansie, ale i byłem eliminowany z bardziej interesujących prac badawczych, odsuwany od udziału w konferencjach, nie mówiąc już o kontaktach z gośćmi z zagranicy. System działał w sposób kompleksowy. Instytutem zarządzał z drugiego rzędu architekt Bronisław Kulesza. Nie wiem, jaki był jego związek formalny ze służbami, ale z pewnością bardzo bliski. Natychmiast zadziałał. Przy najbliższej okazji pozbawiono mnie premii i wpisano znowu na czarną listę. Jednak znajdowali się ludzie przyjaźni. Za stypendia odpowiadała w urzędzie przemiła pani Kierska. Wobec odmowy paszportu musiała zawiadomić Francuzów, ale nie skreśliła mnie z listy, co powinna była zrobić, tylko przesunęła stypendium na dalsze lata, tłumacząc, że właśnie teraz nie mogę wyjechać. Dała mi czas. Wielka szansa, tylko jak ją wykorzystać? Złożyłem odwołanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych bez wielkich nadziei. Jednak po pewnym czasie zostałem wezwany na rozmowę do szefa gabinetu ministra, pułkownika Jańca. Już samo wejście do wielkiego gmachu przy Rakowieckiej było przeżyciem. Gmaszysko ciężkie i ponure. Kontrole, warty z bronią i kilometrowe korytarze, windy, schody, zakręty. Gdzieś mnie prowadzili i myślałem sobie, że gdybym nawet chciał stąd uciec, to nie znalazłbym drogi do wyjścia. Pułkownik był całkiem sympatyczny. Wysłuchał mojej historii, powiedział, że sprawę rozpatrzy i da mi znać. Może za rok będę mógł pojechać. Dobrze było mieć nawet taką mglistą nadzieję. Wróciłem do codziennej pracy. Zwiększyłem jej tempo, żeby nie mieć czasu na rozdrapywanie ran. W instytucie atmosfera wokół mnie stała się paskudna. Spychano mnie na boczny tor. Byłem już w ostatniej fazie swego doktoratu. Zrobiłem wysiłek, aby go doprowadzić do końca skoncentrowanym uderzeniem. Moja praca dotyczyła wpływu ówczesnej typizacji na ceny i koszty budownictwa. Typizacja polegała głównie na opracowywaniu projektów budynków, które uznawano za typowe, i ich reklamowaniu. Te projekty ułatwiały procedury uzyskiwania zezwoleń na budowę, ale nie wnosiły żadnej nowości w sam proces budowania. Postawiłem więc tezę, że ówczesna typizacja nie miała żadnego wpływu na obniżenie kosztów. To się spodobało aktualnym dyrektorom z ministerstwa, którzy właśnie objęli stanowiska i byli w fazie krytykowania swoich poprzedników. Kiedy kilka lat później chciałem powtórzyć badanie, to zakazano mi tego, gdyż w praktyce nic się nie zmieniło, ale już wtedy oni ponosiliby za to odpowiedzialność. Jesień poświęciłem na zbieranie danych, a w lutym pojechaliśmy z Danką na 2 miesiące do Zakopanego. Nasi przyjaciele mieli mały, piękny domek na Gubałówce. Oddali go nam do dyspozycji i tam zakopaliśmy się w śniegu, aby pracować. Ja siedziałem i pisałem całymi dniami. Pisało się wtedy ręcznie i teksty kleiło się z tekstów na różnych kawałkach papieru. Danka prowadziła gospodarstwo. 2 razy na tydzień szła na dół na targ, żeby przynieść żywność, a w wolnych chwilach przepisywała moje teksty na maszynie. Później, gdy się trochę ociepliło i było mniej śniegu, to mieliśmy dużą część zaopatrzenia na miejscu. Pod samym domkiem biegła ścieżka, którą kobiety z Dzianisza szły do Zakopanego, niosąc mleko, sery i inne produkty. Cieszyły się, kiedy mogły chociaż część sprzedać po drodze. Po 2 miesiącach wracałem do Warszawy z gotowym tekstem. Moim promotorem był profesor Kaczorowski, bardzo miły i kulturalny starszy pan. Wywodził się z przedwojennej lewicującej inteligencji i w pierwszym rządzie powojennym został ministrem odbudowy kraju. Władzom chodziło o podkreślenie ponadpartyjnego charakteru rządu. Później został dyrektorem Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego, był też profesorem ekonomiki i budownictwa na Wydziale Architektury. Zaopiekował się mną z dużą sympatią. Dzięki niemu mogłem pracę bronić na architekturze, bo w innym przypadku miałbym kłopoty ze znalezieniem dobrego miejsca. Pracę obroniłem w 1963 roku na jesieni. W tym czasie zmieniliśmy samochód. Skoda była dobra, ale zaczynała szwankować, a ja nie miałem zdolności do majsterkowania ani tego nie lubiłem. Zawsze traktowałem samochód jako narzędzie, które ma jeździć i nie robić kłopotu. A ówczesne samochody kłopoty robiły. Były one w miarę niezawodne tylko przez kilka pierwszych lat swego istnienia. Dlatego samochody musiały się zmieniać co kilka lat. Sprzedaliśmy Skodę, kupiliśmy Trabanta, bo na więcej nie było nas stać. Trabant niespodziewanie stał się samochodem rajdowym Danki. Danka dotrzymała obietnicy wycofania się ze wspinaczek, ale okazało się, że jej temperament wymaga mocnych wrażeń. Zaczęła jeździć na rajdy. Jej pilotem został Witek Grabowski, student, bardzo z nami zaprzyjaźniony. Znakomicie prowadził i potrafił dobrze Dankę podszkolić, a okazało się, że Danka ma talent. Zaczęła odnosić sukcesy i to w konkurencji z silniejszymi samochodami. Jej konkurencją popisową była próba szybkości ze startu stojącego. Danka potrafiła tak szybko swego Trabanta rozpędzić, że pobiła nawet Volkswagena. Po paru startach zdobyła uprawnienia sportowe pozwalające startować w rajdach już zawodowych. Potrafiła nawiązać do tradycji mojej automobilowej rodziny. Niestety ten epizod nie trwał długo. Mój wyjazd zmusił ją do przejęcia pozycji głowy rodziny i zajęcia się ogromną liczbą spraw związanych z domem i dziećmi. Poza tym nie było pieniędzy na sport. W 1963 roku zatelefonowałem do pułkownika, od którego nie miałem żadnych sygnałów. Powiedział mi, że MSW nie ma do mnie zastrzeżeń i mogę jechać. Miałem z nim dłuższą i nawet dość przyjazną rozmowę. Powiedział wprost: myśmy pana obserwowali i mamy dla pana uznanie. Inni to by się skarżyli, a pan zrobił doktorat. Ojciec mówił mi zawsze: nie patrz na innych, rób swoje. I rzeczywiście trzeba robić swoje, aby być gotowym, gdy zaistnieje możliwość. Ta filozofia stała się moją przewodnią linią postępowania. Informacje od pułkownika przekazałem w instytucie, ale spotkało się to z niedowierzaniem. W październiku na specjalne życzenie partyjnego dyrektora instytutu, Bronisława Kuleszy, zwróciłem się jeszcze raz do pułkownika Jańca o potwierdzenie braku zastrzeżeń na piśmie. Dostałem śmieszne pisemko, że MSW stwierdza, iż mogę się ubiegać o paszport. Ale to nie wystarczyło w instytucie, bo oni wcale nie chcieli mi ułatwiać życia. Uznali, że to pismo nic nie mówi, bo przecież każdy może się ubiegać o paszport. Rozmawiam więc kolejny raz w MSW, która potwierdza, że nie zgłaszają sprzeciwu, ale ponieważ nikt ich nie pyta, więc nic nie piszą. Stypendium jest przyznane i w każdej chwili można je uruchomić, ale potrzeba odpowiedniego sygnału z Komitetu Urbanistyki i Architektury jako urzędu nadzorującego instytut. Kierownictwo instytutu jednak boi się wystąpić, bo nie chce ryzykować, że partia czy UB obwinią ich o brak czujności partyjnej. A poza tym mnie nie lubią. Pat absolutny. Bezpieka nie sprzeciwia się. Ale MSW tego nie pisze, bo nikt ich nie pyta. A instytut nie pyta, bo się boi i nie bardzo chce. Był to przykład, jak ograniczenia narzucone przez system są pogłębiane przez poszczególnych ludzi na samym dole. Strach przed jakąkolwiek decyzją i rozgrywanie osobistych fobii i interesów wprowadzały dodatkowe bariery. Starałem się jakoś odblokować swoją sprawę i wyrwać z tego pata ogólnego strachu i niemożności. W końcu się udało. Ktoś zatelefonował, ktoś odpowiedział i wreszcie pojechałem w lipcu 1964 roku. 2 lata opóźnienia. Wielokrotnie zastanawiałem się nad przebiegiem tej historii. Po co mnie wstrzymywali, jeśli potem zgodzili się na wyjazd? Niczego ode mnie nie żądając. Nie było żadnych nacisków dotyczących współpracy, żadnej presji. Wydaje się, że mieli już ze mną wystarczające doświadczenia, z których wynikało, że na żadną współpracę się nie zgodzę. I chyba z niej zrezygnowali. O powodach tej całej gry dowiedziałem się później. Mianowicie w moich aktach był list podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Antoniego Alstera, który na prośbę Łubieńskiego interweniował w mojej sprawie w 1958 roku. W międzyczasie nie tylko stracił on swoje stanowisko, ale też został uznany przez partię za wroga i całkowicie usunięty na margines. Kiedy znaleźli w moich aktach jego list, od razu uznali mnie za jego człowieka i do mojej złej reputacji dodali nowe minusy. Zabrało im 2 lata, aby sprawdzić, czy nie mam z nim dalszych kontaktów i czy razem nie knujemy jakiegoś spisku przeciw partii i socjalizmowi. Spędziłem rok w Paryżu. Mieszkałem w stacji Polskiej Akademii Nauk na Rue Lauriston w Paryżu. Było to dziwne miejsce. Przyjeżdżali tu naukowcy zawsze bez pieniędzy. Ten brak pieniędzy strasznie upokarzał. Trzeba było jednak do niego jakoś się przystosować. Początkowo miałem 800 franków na miesiąc. Po pół roku załatwiłem sobie podwyżkę do 1000. Ale to były grosze. Prowadziliśmy bardzo oszczędny tryb życia. Przede wszystkim organizowaliśmy sobie najtańsze jedzenie. Niektórzy szli, jak to się mówi, na całego. Był jeden docent, który przez weekendy w ogóle nie jadł, leżał przykryty gazetami, żeby nie tracić energii. A ja musiałem z tych pieniędzy wygospodarować jeszcze trochę na handel. Trzeba było podtrzymać budżet domu w Warszawie. Więc kupowałem skarpetki czy damską bieliznę na targu i Danka sprzedawała to w komisach warszawskich. Obrzydliwe, ale nie było wyjścia. Po przyjeździe skierowali mnie na letni kurs języka francuskiego przy Sorbonie. Kurs trwał 2 miesiące. We wrześniu wysłano mnie do Alliance Française i to na najwyższy, 5. poziom. Mówiłem dość biegle, co robiło dobre wrażenie, znacznie lepsze od mojej rzeczywistej znajomości języka. Lekcje w dzieciństwie dawały rezultaty po kilkudziesięciu latach. W październiku poszedłem na roczny kurs urbanistyki do Centre de Recherche d'Urbanisme. Ukończyłem go i do Polski wróciłem ze szkicem swojej rozprawy habilitacyjnej, w której przedstawiałem inne spojrzenie na planowanie miast. Byłem przeciwny widzeniu go w kategoriach projektowania miasta zgodnie z podejściem architektonicznym. Uważałem, że traktowanie miast jako statycznych obiektów nie może prowadzić do dobrych rezultatów, że rolą planowania jest tworzenie podstaw do sterowania dynamicznym procesem rozwoju. Było to podejście całkowicie inne od klasycznego spojrzenia na rolę architekta jako projektanta budynków. Różniłem się w tej sprawie również z profesorem Cano, kierownikiem studium we Francji. On uważał, że uwłacza pozycji architekta planowanie procesu, a nie tworzenie wielkich wizji i wielkich projektów. Sądził, że w Polsce, jako kraju socjalizmu i koncentracji wszystkiego w rękach państwa, istnieją najlepsze warunki, aby te wizje realizować. Intelektualiści zachodni nigdy nie pojęli, na czym rzeczywiście socjalizm polegał i dlaczego musiał upaść. A najważniejsze dla mnie to było poznanie innego świata, innej kultury i innej organizacji państwa. Prowadziliśmy życie studenckie, mimo że miałem już 40 lat, ale takie życie pozwalało na bliższe poznanie kraju i ludzi. Nie mieliśmy pieniędzy, więc wykorzystywaliśmy różne darmowe przywileje francuskich studentów. Chodziliśmy do restauracji na lampkę wina, żeby robić tłok. Chodziliśmy do opery na najwyższy balkon, z którego mało co było widać, czy na rewie mody. Chcieliśmy widzieć wszystko i wszystkiego posmakować. Danka przyjechała do mnie 2 razy na kilkutygodniowe pobyty. Kupiliśmy starego Volkswagena i na zakończenie stypendium zrobiliśmy 2-tygodniowy objazd Francji przez Alpy, Lazurowe Wybrzeże, brzegi Atlantyku i Bretanię. W pełni zapału i z samochodem załadowanym nieprawdopodobną liczbą rzeczy wracaliśmy do Polski. I wierzyliśmy, że ona się zmieniła. Chciałem rozwinąć swoje koncepcje. Próby wykorzystania elementów ekonomii, czy nawet prostego kosztorysowania w planowaniu, były na pewno potrzebne. Ale mogły one mieć sens tylko wtedy, gdyby powiązano planowanie z działalnością władz miejskich i z inwestorami. Inaczej plany służyły tylko do zawieszenia na ścianach i pokazywania, jak to będzie wspaniale w przyszłości, nie zaś do tego, by kształtować politykę rozwoju poszczególnych miast. Ja tymczasem chciałem, aby planowanie miało sens i służyło praktycznemu działaniu. Większość moich kolegów zadowalała się jednak przyjemnością projektowania, nie interesując się realizacją własnych pomysłów. Między innymi na tym polegała odmienność postrzegania roli planowania przeze mnie i przez środowisko architektów wychowywanych w duchu twórczości, a nie realizacji inwestycji. To zróżnicowanie ukierunkowało moje zainteresowania i działania na następne 20 lat.